Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was. W czwartek 23 kwietnia rozpoczynamy czwarty dzień w tygodniu, w którym pracujemy nad nawykiem uważności. Jest to najtrudniejszy nawyk w moim życiu, mogę tak powiedzieć z pełną świadomością, jednocześnie najważniejszy nawyk w moim życiu, który wprowadziłam wiele lat temu i cały czas go ćwiczę i praktykowanie go nie jest ani trochę przyjemne, ani łatwe. A ten odcinek dedykuję wszystkim tym, którzy cały czas szukają jakiejś motywacji do tego, żeby być bardziej uważni i nowych perspektyw na ten temat, ponieważ można o nim mówić w sposób niesamowicie oklepany, można o nim mówić w sposób powtarzający się, a ja bym chciała Wam dzisiaj pokazać nieoczywiste benefity, korzyści wynikające z tego, że praktykujemy uważność, która wcale nie jest łatwa, wcale nie jest prosta, ale jest niesamowicie potężnym narzędziem. Z mojej perspektywy, narzędziem numer jeden dla każdej osoby świadomej. I tu my, wiecie, nie kwalifikujemy, nie klasyfikujemy naszych nawyków w klubie 555. Wszystkie są ważne, ale ten rzeczywiście, z mojej perspektywy, subiektywnego doświadczenia i doświadczenia wielu moich klientów, wnosi naprawdę ogromnie szybką zmianę. No to zaczynamy. Dzisiaj jest czwartek, 23 kwietnia, jak już powiedziałam. Imieniny obchodzą Wojciech i Jerzy oraz Ilona i Gabrysia i Marysia. A mamy święta: Światowy Dzień Tenisa Stołowego, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Dzień Geografa, Międzynarodowy Dzień Świadomości. Ojej, nie przeczytam. Fibrodysplazji, to jakaś chyba, słuchajcie, choroba, która jest bardzo trudno, ma nazwę FOP w skrócie. Dzień języka hiszpańskiego i dzień języka angielskiego. Dużo tych świąt dzisiaj. Ja się nazywam Magda Daniłoś. Jeśli jakimś magicznym, słuchajcie, trafiliście po raz pierwszy na klub tutaj właśnie dziś ze mną, to nie tylko jestem jedną z trenerek w Hexagon Pro, jedną ze współprowadzących klubu, która tutaj pojawia się w zastępstwie za Fryderyka już od kilku ładnych lat, ale przede wszystkim jestem kobietą, która uwielbia rozkminiać, robić filozoficzne rozprawy na tematy trudne, łączyć ludziom kropki i upraszczać rzeczy trudne, bo w sumie jak sobie myślę o takich moich talentach, to właśnie to są te talenty. I tu w klubie 555 staram się Wam pokazać takie połączenia nieoczywiste. I dzisiaj znowu taki mam cel, bo zawsze jak przychodzę tu do klubu, to liczę na te komentarze. W ubiegłym tygodniu było ich sporo a propos dwóch stron różnych emocji. Dziękuję Wam za to, bo napisaliście, że było Wam to potrzebne i że wniosło sporo. To dzisiaj postaram się Was nie zawieść i dowieść podobną rzecz. Wracam do tego, od czego zaczęłam. Uważność jest takim nawykiem, który absolutnie totalnie rozwala ludziom system, ponieważ wymaga on wejścia w duży dyskomfort. I to trzeba sobie powiedzieć wprost. Mogłabym tutaj dzisiaj dużo o tym, dlaczego naprawdę dobrze, poprawnie zastosowane narzędzie wprowadzają nas w dyskomfort, ponieważ pokazują nam tak naprawdę to, co nasz umysł przykrywa na co dzień. Jak jesteśmy w biegu, w działaniu, w takim intensywnym, że tak powiem, życiu, to nie mamy czasu się zastanawiać nad tym, co się teraz dzieje w naszym ciele, albo co jest teraz w naszych myślach, albo jakie emocje do nas przyszły, albo dlaczego ktoś nas wkurza, albo dlaczego się tak zachowaliśmy, jak się zachowaliśmy. A uważność wymusza na nas, jeśli chcemy ją rzeczywiście zastosować, po pierwsze, spowolnienie, zatrzymanie się, co samo w sobie jest już niekomfortowe. I napiszcie mi na tutaj czacie, kto z Was ma tak, że między innymi dlatego czuje opór przed uważnością, że ona wymaga od nas zrobienia tego, co jest mało przyjemne w dzisiejszych czasach, czyli zwolnienia. I to jest jedna z rzeczy, która powoduje, że on jest szalenie trudny. I tu z całym, że tak powiem, sercem pozdrawiam wszystkich, kochani, wszystkich neurotypowych, ADHD-owców, ludzi zadaniowców, wszystkich tych, którzy biegają, mają rozbiegane myśli i w ich życiu się dzieje i dzieje i dzieje. Wczoraj dla takich z Was zorganizowaliśmy razem z Beniaminem Zwierzyńskim webinar o tym, że są tacy ludzie, i ja do tej grupy należę, którzy nieustająco i cały czas coś robią, niektórzy na przykład cały czas gaszą pożary. Więc dla takich osób uważność jest trudna, ale generalnie, słuchajcie, uważność jest trudna dla wszystkich, dlatego że nawet ci z Was, którzy potrafią sami z siebie zwolnić, uczą się w uważności, bo tego uważność nas uczy, że nie mamy przestać, jak często się powtarza, myśleć, kiedy, nie wiem, jesteśmy w medytacji czy w praktyce uważności, a raczej umieć kierować swoje myśli na te myśli. I to jest niewygodne, to jest niefajne, bo tam przychodzą różne dziwne uzmysłowienia. Na przykład, dlaczego ja nie potrafię wyłączyć głowy, tylko myślę o tym praniu, które trzeba wstawić, albo o tych fakturach, które są niewystawione. Albo w ogóle dociera do nas, ile w tej głowie się cały czas tam kotłuje i mieli. I to nie jest miłe i przyjemne, sobie to uzmysłowić. I trzeba powiedzieć sobie to wprost, że pod tym względem uważność nie jest wygodna, nie jest przyjemna, nie jest ani trochę. Taka, wiecie, jak czasem sobie myślimy o rozwoju, że rozwój powinien i jest przyjemny, to właśnie myślę sobie, że tam, gdzie on się staje najmniej przyjemny, tam jest najbardziej skuteczny. I nawet wczoraj trafiłam na taki fragment, taką wypowiedź znanego zresztą w rozwoju osobistym Mateusza Grzesiaka, który powiedział: jeśli chcesz być świadomym człowiekiem, jeśli chcesz być rozwijającym się, robiącym progres w rozwoju człowiekiem, musisz się nauczyć tolerować dyskomfort, bo dyskomfort jest jedynym elementem pewnym w kontekście rozwoju. Rozwój się dzieje nie w tych miejscach, w których jest przyjemnie, tylko w tych, w których nie jest. Dlatego, wracając do punktu wyjścia, wierzę w to, że dla wielu z Was, i chciałabym Was teraz usłyszeć, tak jak i dla mnie, uważność jest tym najtrudniejszym nawykiem do wdrożenia. Bo nasza głowa, nasz umysł chce uciekać od rzeczy trudnych i mówi sobie: dobra, może się nie będę teraz na tym zatrzymywać, albo nie wiem, nie będę teraz słuchać, co ta moja głowa produkuje. A wszystkie narzędzia mindfulness nas przy tym zatrzymują. Mówią: co to tam się dzieje? Co to tam teraz się w tej twojej głowie pojawiło? A co to tam za ścisk w brzuchu? A co to za myśl? A co to za emocja? No i to nie jest łatwe. Ale słuchajcie, i myślę, że to jest jeden z tych takich nieoczywistych benefitów czy korzyści uważności. Ona nam tak naprawdę pozwala wejść w taki detektywistyczny stan. Taki trochę, to ja sobie tu poobserwuję i pooglądam, co to tak naprawdę się we mnie dzieje. Co tu się odwala, jak ja to czasem mówię, wiecie, mało poważnie, ale jednocześnie bardzo poważnie. I to dzięki uważności złapiemy i łapiemy w różnych sytuacjach, co tak naprawdę pod powierzchnią tych wszystkich naszych przekonań, pierwszych reakcji, wymuszonych uśmiechów, odpowiedzi automatycznej na pytanie: wszystko okej? Okay? Tak, wszystko okej, okay. A tak naprawdę w ogóle nie jest okej. Okay. Co tak naprawdę pod spodem tych wszystkich naszych stanów wewnętrznie się dzieje i daje nam to, z mojej perspektywy, najszybsze efekty takiego lepszego rozumienia siebie, tak? No bo z poziomu głowy to my sobie możemy: o, okej, to może się wydarzyło to czy tamto, ale tak naprawdę w naszym systemie poznawczym się dzieje dużo więcej niż tylko to, co się dzieje w naszej głowie. I na przykład dzieją się tam czasem jakieś reakcje w ciele bardzo automatyczne, tak? Przykładowo podam Wam taki prosty przykład z brzegu. I możesz nawet nie pamiętać na poziomie świadomym, że mając parę lat, miałaś doświadczenie z jakimś psem, który był agresywny, i dzisiaj idziesz sobie na spacer ze swoim partnerem, partnerką, mężem, żoną, kimkolwiek tam przyjacielem, i nagle biegnie z drugiego strony ulicy jakiś taki duży i niezapięty w nic pies, i nagle twoje ciało się cofa, a ty robisz takie: no nie, nic się nie stało, tam nie wiem, przesadzasz, nawet możesz sobie powiedzieć: nie przesadzaj, przecież nic się nie wydarzyło. No może się właśnie wydarzyło, bo może właśnie twoje ciało zareagowało na coś, czego nawet nie pamiętasz, a uważność jako narzędzie pozwala nam w ogóle złapać, że teraz nasze ciało się spięło, że teraz nasze ciało się zestresowało, że poczuliśmy jakiś lęk. Nawet jeśli nie znamy przyczyny, to samo złapanie tego, że różne rzeczy z nami się dzieją, jest niesamowicie ważne. Usłyszałam takie fajne zdanie w podcaście, który nagrał znany nam to wszystkim w klubie Bartek Jakimiec, a mój partner słuchajcie, w projekcie Różnopodobni, czyli podcaście dla osób neuroróżnorodnych, dla neuroatypowych, który to projekt zakłada, że rozmawiamy z różnymi samorzecznikami, ekspertami, no i ostatnia rozmowa sprzed 2 dni, czyli z wtorku, z jedną z diagnostek bardzo znanych w Polsce, diagnostek ADHD, odkrywa takie zdanie: to często jest tak, że osoby neuroatypowe szybciej, bo taki mają układ nerwowy, szybciej wyłapują w różnych pomieszczeniach czy w różnych sytuacjach rzeczy, które Osobom typowym później się uzmysławiają, na przykład, że jest tu za głośno, albo że burczy w tle. To jest sytuacja moja sprzed paru dni, kiedy siedziałam w restauracji z moją koleżanką i ona mówi: strasznie mi przeszkadza taki odgłos w tle, słyszysz go? I dopiero kiedy ona mi powiedziała: słyszysz go, to go usłyszałam, bo to nie był dźwięk, który mi przeszkadzał, ale jej bardzo przeszkadzał. Czy że łapiemy, że jest nam za ciepło, za gorąco, za zimno, że jesteśmy, uwaga, uważni bardziej na te wszystkie subtelności, które powodują, że kiedy my ich na co dzień nie wyłapujemy, to potem tam się tak, wiecie, jest taka szklanka, ja mam teraz pustą szklankę, do tej szklanki tak powolutku, powolutku, nalewa, 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 specjalnie to powtarzam, bo przychodzi taki moment, kiedy ta szklanka, ten kubek jest już pusty i my nawet nie czujemy, kiedy się przez cały dzień tu uzbierało. I w pewnym momencie wystarczy jedno słowo, jedno zdanie i my wylewamy całą zawartość tej szklanki na kogoś i nie wiemy tak naprawdę, co się stało. I na pytanie i odpowiedź, co tu się odwaliło tak naprawdę, nie potrafimy powiedzieć tylko, bo ty nam nie powiedziałaś, tak krzyczałaś, a tak naprawdę to były rzeczy, które się przez cały dzień w nas zbierały i my nie zauważyliśmy ich, bo właśnie uważność jest trudnym, słuchajcie, miejscem do bycia. I wymaga praktyki i ćwiczenia, a ta, jak już ustaliliśmy, wymaga wystawiania się na dyskomfort. Więc co nam uważność daje? Już wymieniłam Wam jeden nieoczywisty benefit. Bycie hiper dobrze rozeznanym w tym, jak ja mam. To jest taki nieoczywisty benefit uważności, o którym się rzadko mówi. Uważam, że jest szalenie ważny, bo często uważność się sprzedaje, albo zredukuje stres, albo zredukuje lęk, albo będziesz lepiej spał, a będziesz bardziej wyciszony. A uwaga, przede wszystkim to będziesz bardziej wyciszony, bo nie tylko sobie pooddychasz i ukoisz swój układ nerwowy, ale będziesz też wyłapywał miejsca, w których ten układ nerwowy za szybko się przebodźcowuje i możesz dzięki temu unikać takich sytuacji. I dla mnie to jest super moc, słuchajcie, powiedzieć, siedząc w restauracji, powiedzieć do swoich znajomych: hej, hello, czy strasznie fajna jest ta nasza dyskusja, ale czy my się możemy przenieść do innego miejsca, bo to jest za głośno? Albo powiedzieć do mojego partnera, partnerki: słuchaj, strasznie bym chciała o tym z tobą dalej pogadać, ale jestem już dzisiaj tak strasznie zmęczona, że ja się łapię na tym, że ty do mnie mówisz, nie dlatego, że to jest nudne, tylko jestem zmęczona i ja odpadam, w sensie moja uwaga ucieka. Czy my możemy kontynuować tą rozmowę innego dnia? Więc popatrzcie, jaka to jest super moc. Uważność daje nam zatem, tak podsumowując, taką opcję nie tylko wyboru spokoju, ale w ogóle wyboru, co ja chcę w jakiejś sytuacji zrobić, bo znam siebie i wiem, czego potrzebuję. Uważność też totalnie, absolutnie obnaża nasze autopiloty. Obnaża nasze przekonania, obnaża nasze pierwsze odruchy. Podam Wam prosty przykład z brzegu. Jeśli pochodzę z domu, w którym się powtarzało, że nie ma kołaczy bez ciężkiej pracy, albo tam jakieś inne przekonania, możecie mnie pisać na czasie, jakie słyszeliście, to z automatu będę się zachwycać ludźmi, którzy dużo pracują, dużo robią, są zajęci, ale jednocześnie, i dzisiaj miałam taką ciekawą dyskusję z moim kolegą, przeglądając Facebooka albo Instagrama i widząc ludzi, którzy leżą na plaży i odpoczywają, mogę wzdychać. I tu się łączą nasze odcinki z zeszłego tygodnia, czuć zazdrość, taką pozytywną zazdrość, która tak naprawdę jest momentem uważności. Bo jeśli ja się łapię na tym, że robię, ale też bym chciała poleżeć na tej plaży, to jestem w pewnym sensie w ważnym punkcie odkrycia, że moje przekonania nie zawsze mi mogą służyć i nie zawsze podążają za moimi potrzebami. A złapanie tego, że ja właśnie totalnie zromantyzowałam to leżenie na plaży, może być o jakiejś uważności na siebie, na swoje potrzeby, na to, że być może ja teraz potrzebuję czegoś innego. Więc w jakimś sensie też daje ona nam taką możliwość obnażenia, w jakich my schematach na co dzień jesteśmy. I muszę Wam powiedzieć, że moja podróż sprzed paru dni do Chicago po raz kolejny mi pokazała, że podróże też są świetnym ćwiczeniem uważnościowym, bo one wywalają nas totalnie ze schematów. Ze schematów jedzenia, więc jesz coś nowego i jesteś chcąc, nie chcąc uważny i mówisz, dobre albo niedobre, smakuje mi, nie smakuje mi. Musisz iść nową drogą, która powoduje, że nie możesz powtarzać schematu, który znasz. W związku z tym uczysz się i możesz obserwować, czy dla mnie to jest przyjemne wyjść. Dla mnie to była ciekawa obserwacja, czy to jest łatwe wyjść do miasta, w którym mieszka kilka milionów ludzi samemu na spacer. Jak ja się z tym mam? Czy we mnie się pojawia napięcie, czy dyskomfort, czy komfort, czy spokój, czy nie? Zaobserwujesz to chodząc cały czas tą samą drogą, z cały czas tą samą osobą? Nie. Dlatego nieoficjalnym, bardzo nieoczywistym benefitem uważności jest to, że wychodzimy kompletnie ze schematów i dzięki temu możemy poobserwować swoje reakcje, poobserwować swoje emocje. Czy to jest przyjemne? Nie jest, ale czy jest rozwijające bardziej niż cokolwiek na świecie? I to jest coś, co bym chciała powiedzieć. Uważność też pozwala nam, i to jest też rzecz, o której rzadko się mówi, szybciej się regenerować. No bo jeżeli ja sobie na przykład wyciągnę taki wniosek z tego, że w ostatnim czasie jestem bardziej zmęczona, włączę tą uważność na takie momenty, kiedy czuję, że to zmęczenie jest jakieś takie bardzo dojmujące, takie bardzo, takie naprawdę, takie zabierające nam dech w piersi i zaczniemy bardziej uważnie patrzeć na swój dzień, co ja robię, co ja powtarzam, co ja. Być może w co ja się wpakowałam w ostatnim czasie, że czuję to zmęczenie większe, to nagle się może okazać, że z tego wyciągniemy pewne wnioski a propos tego, gdzie ta energia nam ucieka. I patrz, możemy przemodelować swój sposób działania, a tym samym zacząć lepiej operować tym takim balansem, bo ja tak sobie myślę, że całe nasze życie jest o tym, że my się budzimy, jak się tylko wyśpimy, bo to jest ważne. Jeśli się dobrze wyśpimy, budzimy się z pełno naładowaną zieloną baterią, jak w telefonie, i powoli każdego dnia nam z tej baterii ucieka. Każdemu z nas ucieka szybciej lub wolniej w innych sytuacjach. Mnie na przykład bardzo ucieka bateria wtedy, kiedy jestem w sytuacjach społecznie nowych i muszę wysilać się mocno, żeby wejść w buty drugiej osoby. Mniej mi ta energia się rozładowuje, kiedy mam do czynienia z osobami, które znam. I wiem to, w związku z tym, jeśli jestem zmęczona, to nie wystawiam się na nowe sytuacje pod tytułem: a chodźmy dzisiaj do galerii na wystawę i poznamy nowych ludzi, bo to znaczy, że ta energia mi ucieknie jeszcze szybciej. A ja nie chcę, żeby mi uciekała, bo jestem zmęczona, potrzebuję się zregenerować, więc co potrzebuję zrobić? Jeśli jestem na siebie uważna, to wiem, że mnie na przykład bardzo pomaga las. I to jest coś, co może być takim nieoczywistym benefitem. Co jeszcze, słuchajcie? Uważność też pomaga nam odróżnić stany, takie, nazwijmy to jestem ja versus tym chciałabym być, albo myślę, że inni chcą, żebym była. Bo znowu to nam pozwala trochę obserwować, gdzie nasz umysł uciekł w takie myślenie o oczekiwaniach świata, a gdzie dzięki uważności ja mogę sobie zadać takie pytanie: okej, zawsze robiłam tak. A co bym chciała zrobić w tej sytuacji? A co ja bym chciała zrobić inaczej w tej sytuacji? A czy ja bym chciała zrobić jakoś inaczej w tej sytuacji? I to jest znowu praca z naszymi przekonaniami, ale takimi super silnymi, które się pojawiają w momentach, kiedy my mamy poczucie, że świat od nas czegoś oczekuje, że inni ludzie jakoś chcą, żebyśmy mieli. I to jest też szalenie ciekawe, bo pozwala nam się to też odklejać od pewnych myśli. Ja mam taką. W ogóle, jak mi ktoś pyta, jaki jest największy benefit uważności, to mam taką metaforę, że kiedyś ja byłam w swoich myślach, myśląc, że moje myśli są prawdą, czyli jak przychodziła taka myśl, ale jestem beznadziejna, albo nie dam rady, albo ja to jestem leniwa, albo coś tam. Ja naprawdę myślałam, że te myśli są obiektywną prawdą o mnie, a uważność mi pozwoliła, tak wiecie, trochę, o, znowu wracając. To jestem ja, a to są mój umysł obserwujący, złapać dystans pomiędzy myślami, które się tam dzieją i kotłują we mnie, jakimiś odczuciami, a ten umysł trochę z takiego dystansu na to patrzy i mówi: czy aby na pewno tak jest? Czy aby na pewno ta myśl jest w 100% prawdziwa? Czy aby na pewno są wszystkie i tylko i wyłącznie prawdziwe dowody mówiące o tym, że to jest prawda? I w większości przypadków, dzięki uważności, udawało mi się tworzyć tą przestrzeń, ten dystans, rozciągać ten dystans i powiedzieć sobie: okej, mam taką myśl, i w ogóle jest świetne ćwiczenie, które możecie po dzisiaj zacząć stosować. Mam taką myśl, że dzisiaj jestem leniwa. Ale czy to oznacza, że zawsze jestem leniwa? Nie, po prostu dzisiaj się tak czuję. I taką mam myśl, ale ta myśl może zniknąć, bo za chwilę zacznę robić rzeczy i już nie będę się czuła leniwa. I tak naprawdę to pokazuje nam, Jeszcze jedną jakąś taką dla mnie gigantyczną wartość uważności, czyli ona nam pozwala zobaczyć, jak wiele stanów przeżywamy i jak szybko one przemijają. Bo jak my się złapiemy na różnych uważnościowych ćwiczeniach na obserwację siebie, to się nagle okazuje, że w ciągu dnia nasza energia, nasze emocje, nasze myśli, nasze stany zmieniają się tak bardzo szybko, że przywiązywanie się do tego, że teraz się czuję najbardziej smutny na świecie, a potem, że najbardziej szczęśliwy na świecie, nie jest adekwatne do życia i nie jest dobrym rozwiązaniem, bo te stany mijają. Nawet jak nam się wydaje w tej emocji, że ona nigdy nie minie, to nie jest nic bardziej nieprawdziwego, bo to, co teraz przeżywasz, za godzinę, dwie, trzy już będzie inne. Za godzinę, dwie, trzy znowu będzie inne. I uważność nam pozwala też zobaczyć, jak my jesteśmy dynamicznymi istotami, że w nas się cały czas coś dzieje. W jednej godzinie siedzisz, jesz coś pysznego, myślisz sobie, ale super, że siedzę z tą osobą, jem coś dobrego, ale za godzinę dzwoni ktoś i wybija cię z równowagi i z jakiegoś poczucia bezpieczeństwa i jesteś w jakimś napięciu. Ale jak to złapiesz, możesz sobie powiedzieć, ok, to jest tylko myśl, wdech, wydech, ok, co się teraz ze mną dzieje? Ta myśl, to uczucie mija i za chwilę wraca coś innego. I takie jest życie. Jest bardzo, bardzo dynamicznie. I to jest niesamowite. No i uwaga, ostatni, zanim zrobimy sobie pięknego dnia i pożyczymy sobie tego, żeby ten dzień był niesamowity. Dobrym akcentem, chociaż myślę, że wszystkie są naprawdę super, ale takim naprawdę koniec końców, mocnym, dobrym akcentem na koniec tego dzisiejszego spotkania będzie to, że uważność zwiększa naszą przyjemność. Bo jeśli my nauczymy się robić, mój mąż ma taki zwyczaj, słuchajcie, kocham ten jego zwyczaj, że kiedy wchodzimy do restauracji i przynoszą nam jedzenie, to on pierwsze co robi, to bierze miskę, talerz do rąk i robi i wydycha ten zapach. I mówi, ale pięknie pachnie. O, czuję tutaj taki zapach, albo czuję tutaj taki zapach. O, a to jest połączone z tym. I to jest dla mnie praktyka uważności w czystej postaci. Nie w takiej klasycznej siadam do medytacji, tylko uważnego jedzenia, uważnego picia kawy, uważnego rozmawiania, uważnego czerpania przyjemności z przytulania się, z dotykania się, z czegokolwiek, co robimy. I kiedy mamy naszą pełną uwagę w tym, co robimy, to jest przyjemniejsze. Więc tak na koniec chcę Wam powiedzieć, że uważność może bardzo zmieniać nie tylko te rzeczy nieprzyjemne na dobre, ale też może podbijać, wzmacniać te rzeczy przyjemne. I to jest ten jeden kawałek w uważności, od którego można zacząć. Jeżeli się nie chcecie mierzyć z tymi rzeczami trudnymi, jeśli mamy tutaj dużo dzisiaj takich osób, które przytaknęły mi na to, że uważność jest najtrudniejszym nawykiem w 13 nawykach ludzi sukcesu, ponieważ właśnie nas wystawia na te dyskomforty, to możecie zacząć, i to jest taka porada ode mnie na dziś, zacząć od tego, żeby być bardziej uważnym na rzeczy, które już same w sobie są przyjemne, a potem stamtąd pójść dalej. I być może teraz, słuchając mnie, nawet w tym momencie, jeśli masz w ręku kubek z kawą czy z herbatą, możesz zrobić 5-sekundowe ćwiczenie uważności. Wziąć łyk tej kawy, łyk tej herbaty i zadać sobie kilka pytań. Czy ona jest zimna, czy ciepła? Czy ona jest słodka, czy nie? Czy wyczuwasz tam jakiś smak, jakieś nuty zapachowe czy smakowe? Co ci to daje, że pijesz ten napój? Czy on jakoś poprawia twój nastrój, twoje emocje? I od tego, kochani, małego mikroeksperymentu zaczynając, życzę Wam na dziś jak najwięcej eksperymentów przyjemności w uważności, a mam nadzieję, że macie jakieś takie swoje lekcje i tym zakończmy nasze dzisiejsze spotkanie. Napiszcie mi proszę w komentarzach, jakie macie swoje lekcje z tego naszego dzisiejszego spotkania a propos nieoczywistych rzeczy, które przekliknęły się i takich momentów, aha, kiedy ja do Was mówiłam o uważności. A jak zawsze z tego miejsca zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie na mój kanał YouTube. I tam, słuchajcie, znajdziecie całą masę wartościowych treści, szczególnie dla osób ADHD i osób neurotypowych. I na mój Instagram, gdzie cały czas nieustająco, codziennie dzielę się całą masą praktycznych rozkmin, przemyśleń, wskazówek, podobnych do tych, jak dzisiaj w klubie. Ja Wam za dzisiaj bardzo, bardzo dziękuję. Ściskam Was ogromnie. Niech ten dzień będzie pełen uważnych, przyjemnych momentów, które będą otwierały też na to, żeby coraz mniej bać się tego, że czasem uważne momenty są też nieprzyjemne. Ściskam Was, wysyłam buziaki i do zobaczenia.